Kiedyś rynek pracy był taki prosty. Miałeś umiejętności, doświadczenie i czas, żeby zaoferować firmie swój czas, a firma miała pieniądze, żeby ci zapłacić w zamian za ten czas. Załatwiasz wszystko mocnym uściskiem dłoni i możesz pracować. Za 40 lat będziesz mógł przejść na emeryturę. Wszystko to po prostu miało sens. Dziś prosta wymiana pracy za wynagrodzenie wiąże się z dziesiątkami aplikacji od firm zewnętrznych, wieloma rundami rozmów kwalifikacyjnych, headhunterami, oszukańczymi praktykami branżowymi i, co najgorsze, żenującymi postami na LinkedIn. Mnóstwem postów na LinkedIn. Dzieje się tak, ponieważ praca stała się bardziej skomplikowana, bardziej konkurencyjna i mniej użyteczna. Kiedy praca była prostsza, jak montaż czegoś na linii produkcyjnej, było dość oczywiste, kiedy ktoś nie wkładał w nią tyle wysiłku. Ale dziś rynek jest pełen ludzi, którzy otwarcie chwalą się, że wykonują kilka godzin faktycznej pracy tygodniowo. A jednak system wciąż działa. Jak więc do tego doszło? I, co ważniejsze, jak sprawić, by ten głupi system działał na twoją korzyść? Próbowałem pracować do 20 godzin tygodniowo. Mam arkusz kalkulacyjny ze wszystkimi ofertami pracy, na które aplikowałem w ciągu około 2 miesięcy i było ich ponad 80. I dostałem odpowiedź tylko od 2 z nich i obie były pracami dorywczymi.
Najczęściej jest to dosłownie odrzucenie, odrzucenie, odrzucenie. I zawsze są to automatyczne wiadomości. Dostałem tylko jedną, w której było coś w stylu: och, możesz zrobić rozmowę kwalifikacyjną przez wideo, ale to jest pierwszy etap z 7 pozostałych, więc bez powodzenia. Idź do szkoły, zdobądź dobre oceny, idź na studia, zostań profesjonalistą i piąć się po szczeblach kariery, aż będziesz mógł przejść na emeryturę z oszczędnościami lub emeryturą. Taki jest plan dla wielu ludzi. I wbrew temu, co może ci mówić wielu cwaniaków z internetu, to jest cholernie szalone. To dobry plan, jeśli potrafisz się go trzymać. 9 prac dorywczych jest często wybieranych, zazwyczaj przez ludzi, którzy potrzebują sposobu na szybkie wzbogacenie się. Standardowa 40-letnia kariera zawodowa pozwoliła milionom ludzi cieszyć się bardzo komfortowym życiem, wolnym od stresu związanego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Ale to wszystko się kończy. W ciągu zaledwie ostatnich 24 miesięcy doświadczyliśmy cichych odejść, cichych rekrutacji, niedoborów pracy i niedoborów kadrowych. Wiele osób jednak nie mówi o tym, że jest to po prostu wynik prób firm, które wciąż próbują wykorzystać przestarzałe modele biznesowe w czasach, gdy pracownicy mogą wymagać więcej od swoich pracodawców. Idea 40-letniej kariery rozpada się, a niektórzy pracodawcy i pracownicy świetnie sobie z nią radzą, a inni cierpią. Pierwszym trendem jest to, że pomimo wszechobecnych opowieści o kulturze pośpiechu i ludziach, którzy zawierają partnerstwa przed 30, jednocześnie budując zewnętrzny biznes, który wysyła fizyczne nyt za pośrednictwem witryny MySpace, przeciętny pracownik nie haruje. Staje się mniej ambitny. Artykuł w Wall Street Journal przepytał szereg firm z wymagających branż, w których zazwyczaj pracują ambitni pracownicy, tacy jak prawo, doradztwo biznesowe i marketing. Wszystkie firmy zgłosiły trudności z nakłonieniem swoich pracowników do wychodzenia poza swoje obowiązki, co w żargonie korporacyjnym oznacza pracę po godzinach i przychodzenie w weekendy. Pewna kancelaria prawna powiedziała reporterom Wall Street Journal, że zazwyczaj nie ma problemu z nakłonieniem młodszych współpracowników do pracy po godzinach, aby upewnić się, że pilne prace dla wymagających klientów zostaną wykonane. Jednak teraz nowi współpracownicy zaczęli odmawiać pracy w weekendy i późne noce, co zmusza partnerów do zatrudniania większej liczby pracowników i samodzielnego wykonywania dodatkowych godzin. Co, pozwólcie mi to powiedzieć, jako były współpracownik bankowości inwestycyjnej, który poświęcił sporo weekendów, aby podlizać się partnerowi, jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek słyszałem. To wspaniałe. To cudowne, piszcze. Tego typu rzeczy nigdy nie zdarzałyby się w takich miejscach, ponieważ elitarne firmy prawnicze i finansowe stosują wobec nowych współpracowników zasadę awansu lub odejścia, co oznacza, że w ciągu pierwszych 2 lat awansują na stanowisko starszego współpracownika lub są proszeni uprzejmie, ale stanowczo o odejście z firmy. Niestety dla partnerów nie mogą sobie pozwolić na pozbycie się absolwentów z powodu niedoborów kadrowych. Stracili więc groźbę zwolnienia, a nagroda za awans nie jest już tak atrakcyjna jak kiedyś. W tym samym artykule firma ubezpieczeniowa opowiedziała Wall Street Journal o trudnościach, jakie napotykała z nakłanianiem pracowników do akceptacji awansów. Menedżerowie często musieli namawiać swoich pracowników do przyjmowania wyższych stanowisk, ponieważ woleli pozostać na obecnych stanowiskach, gdzie mogliby zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Kiedy pracownicy bardziej boją się awansu niż zwolnienia, to wyraźny znak, że coś się zmienia. W 2020 roku miliony ludzi, którym wcześniej nigdy nie wolno było pracować z domu, zaczęły pracować z domu. Unikając rozpraszaczy w nowoczesnym biurze, wiele osób zdało sobie sprawę, że zadania, które wykonywali w ramach swojej pracy, były tym, co antropolog David Gber nazwałby kompletną bzdurą. Większość stanowisk biurowych obejmowała pracowników wykonujących zadania należące do jednej z poniższych kategorii opisanych w książce o tym samym tytule. Pomagierzy, którzy służą jedynie po to, by ich przełożeni czuli się ważni, czyli recepcjoniści, asystenci administracyjni i portierzy. Nie potrzebujesz kogoś, kto przytrzyma ci drzwi, gdy wszyscy pracują z domu, ani centrali sprzedażowej, która wykona większość codziennych obowiązków recepcjonisty. Urzędnicy, którzy istnieją tylko po to, by stwarzać pozory, że robi się coś pożytecznego, na przykład tworzy firmowe biuletyny lub organizuje wydarzenia związane z kulturą firmy. I kierownicy zadań, którzy istnieją tylko po to, by sprawiać wrażenie zajętych, stojąc nad swoimi podwładnymi, by ich pilnować, ale ostatecznie tylko rozpraszają pracowników lub spowalniają ich, ponieważ sami nie chcą sprawiać wrażenia, że nie mają nic do roboty. Większość prac w nowoczesnym biurze obejmuje wykonywanie niektórych z tych zadań, ale dzięki pracy z domu ich istnienie staje się mniej potrzebne. Wielu pracowników bardzo szybko odkryło, że nie potrzebują 40 lub więcej godzin w biurze tygodniowo, aby wykonać swoją pracę. Mogli ją po prostu ukończyć w połowie czasu, a wszystkie pozostałe godziny marnowali na bezsensowne spotkania, które mogłyby być poświęcone na pisanie e-maili i inne bezsensowne zadania, w których uczestniczą współcześni pracownicy. Praca z domu nie pozbyła się zbirów, takich jak korporacyjni prawnicy, którzy istnieją tylko po to, by chronić firmę przed innymi zbirami, ani oszustów, którzy spędzają cały swój czas na rozwiązywaniu problemów wszystkich wokół. Więc jeśli chcesz mieć bezsensowne bezpieczeństwo pracy, spróbuj sam stać się jednym z nich. Pracownicy, którzy znaleźli mnóstwo dodatkowych godzin w swoim dniu, musieli teraz zdecydować, co z nimi zrobić. Wewnętrzne badanie 3000 pracowników przeprowadzone przez firmę programistyczną Qualrics pokazało, co ludzie postanowili zrobić. 40% stwierdziło, że praca stała się dla nich mniej ważna w ciągu ostatnich 3 lat i że woleliby spędzać dodatkowe godziny na ćwiczeniach, sprzątaniu domu, spacerach lub spaniu, gdy tylko mają taką możliwość. 25% stwierdziło, że praca stała się dla nich ważniejsza i że będą szukać dodatkowych obowiązków w wolnych chwilach. Przede wszystkim 36% stwierdziło, że ich ambicje zawodowe osłabły, a typowy awans w hierarchii korporacyjnej stał się dla nich mniej istotny w ciągu ostatnich 3 lat. To całkiem inteligentni pracownicy. I to tworzyło ten sam problem, na który narzekały prestiżowe kancelarie prawne i banki inwestycyjne. Większość ludzi nie chce już pracować po godzinach i godzić się na dodatkowy stres w walce o awans. Wielu pracowników nie przyjmuje nawet awansu, jeśli zostanie im on zaproponowany, ponieważ awans w hierarchii korporacyjnej nie jest już tak atrakcyjny jak kiedyś. Analitycy biznesowi wskazali 4 główne przyczyny tego trendu. Najbardziej szkodliwym dla tradycyjnej kultury korporacyjnej jest to, że ludzie nie dostrzegają już korzyści finansowych płynących z awansu. Zazwyczaj menedżerowie i kadra kierownicza wyższego szczebla zarabiają więcej niż ich podwładni, ale współcześni sprzedawcy, pracownicy techniczni i rzemieślnicy podążają za tym trendem, szczególnie w branżach o dużym zapotrzebowaniu. Wielu pracowników woli przekwalifikować się na stanowisko wymagające dużego nakładu pracy, gdzie mogą otrzymywać zmienne wynagrodzenie uzależnione od przepracowanych nadgodzin i osiągniętych wyników. Osoby z doświadczeniem w branży technologicznej, farmaceutycznej lub finansowej mogą zostać menedżerami lub mogą przekwalifikować się na handlowców i zostać przedstawicielami handlowymi z wynagrodzeniem stałym i prowizyjnym. Otrzymają niższą stawkę bazową, ale nawet przeciętni pracownicy mogą zarabiać od 250 do 500 tysięcy dolarów rocznie w prowizjach, co stawia ich znacznie wyżej niż menedżerów średniego szczebla w tej samej branży. Pełnienie funkcji, na której nie są odpowiedzialni za wyniki podwładnych, oznacza również, że są wolni od stresu związanego z kontaktami z pracownikami, którzy nie chcą pracować w nadgodzinach ani starać się o awans. Zamiast tego są odpowiedzialni tylko za siebie i swoją pracę. Jeśli chcą zarobić dużo więcej pieniędzy w jednym miesiącu, mogą się spieszyć i pracować nad zamykaniem większej liczby sprzedaży lub nad godzinami. Jeśli chcą mieć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, nie zawiodą podległego im zespołu. Wykwalifikowane stanowiska niekierownicze w niektórych dziedzinach i stanowiska sprzedażowe są również bezpieczniejsze w czasie spowolnienia finansowego w porównaniu z kadrą kierowniczą średniego szczebla. Firma może działać bez liderów zespołów, ale może działać, jeśli nikt nie sprzedaje jej produktu. Dla młodych pracowników, którzy przeżyli 2 duże kryzysy w swojej karierze, praca, która jest bezpieczna w trudnych czasach, jest cenniejsza niż praca, która trochę lepiej płaci. Niektórzy naprawdę sprytni pracownicy sprawili, że stanowiska juniorskie stały się znacznie bardziej lukratywne niż stanowiska kierownicze, po prostu pracując na 2 stanowiskach. Praca z domu zapoczątkowała nowy trend, który jest szczególnie popularny wśród pracowników technicznych, którzy pracują na 2 etatach w 2 firmach jednocześnie i dostają do domu 2 pensje. W ciągu ostatnich 2 lat powstały całe fora internetowe, na których pracownicy mogli omawiać tę praktykę i dzielić się wskazówkami i trikami, jak znaleźć pracę, którą można wykonywać równolegle i nadążyć za obciążeniem pracą po jej zdobyciu. Niektórzy użytkownicy tych forów deklarują, że pracują nawet na 5 etatach jednocześnie, poświęcając od 60 do 70 godzin tygodniowo w domowych biurach. Jedna praca może być bardzo pracochłonna, ale doświadczeni pracownicy twierdzą, że obciążenie pracą i stres związany z pracą na 2 lub 3 stanowiskach juniorskich w dziale rozwoju jest nadal mniejszy niż praca na 1 stanowisku seniora w dziale rozwoju lub kierownika zespołu. Dla zmotywowanych pracowników, którzy chcą poświęcić na to czas, praca na wielu stanowiskach jest bardziej opłacalna finansowo i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo zatrudnienia, ponieważ w przypadku zwolnienia z jednej pracy nadal mają dostęp do 1 lub 2 pensji. Odkąd powstał CO, obserwujemy, że kandydaci podejmują się wyłącznie pracy zdalnej lub hybrydowej, aby być konkurencyjnymi na tym rynku. Firmy muszą oferować co najmniej pracę hybrydową lub możliwość pracy zdalnej. Powód numer 2 jest taki, że współcześni pracownicy mają większe ambicje przedsiębiorcze niż poprzednie pokolenia. Największym atutem młodych pracowników w najbardziej prestiżowych firmach w kraju nie są awanse zawodowe, ale możliwości wyjścia z branży. Z mojego własnego doświadczenia w 2 różnych bankach inwestycyjnych wynika, że większość młodszych bankierów nie chce kariery w bankowości inwestycyjnej. Niezależnie od tego, jak dobrze wynagradzani są niektórzy starsi bankierzy, większość analityków bankowych chce pracować w branży tylko przez 2 do 5 lat i wykorzystać to doświadczenie zawodowe, aby uzyskać kwalifikacje na stanowisko dyrektora finansowego, na przykład dyrektora finansowego w średniej wielkości firmy, lub pracować w funduszach private equity lub hedgingowych, albo chcą założyć własną firmę, dysponując szczegółową wiedzą branżową na temat pozyskiwania kapitału od inwestorów i strukturyzowania działalności w celu rozwoju. Duch przedsiębiorczości jest żywy i ma się dobrze nie tylko wśród finansistów, ale tempo, w jakim ludzie deklarują chęć założenia własnej firmy, wzrosło do najwyższego poziomu w historii. W 2021 roku utworzono rekordową liczbę 5,4 miliona numerów identyfikacyjnych firm, a oczekuje się, że w 2022 roku ten rekord zostanie jeszcze bardziej pobity. Czasami przedsiębiorczość nie jest taka, jaką ją malują. I chciałbym zalecić ostrożność każdemu, kto myśli o porzuceniu stabilnej pracy od 9 do 10 lat, aby założyć własną firmę. Ale mądra decyzja, czy nie, ludzie to robią. Niech diabli wezmą ostrożność. Trzecim powodem, dla którego ludzie nie chcą ubiegać się o awans, jest to, że paradoksalnie utrudnia im to rozwój kariery. To trudna sprawa, więc śledźcie to tutaj. Najlepszym sposobem dla kogoś, kto chce pracować tylko od 9 do 10 lat, aby zwiększyć swoje wynagrodzenie, jest zmiana firmy co 2 lata. Pracownicy, którzy pozostają w swoich firmach dłużej, zarabiają aż o 50% mniej niż ich mniej lojalni koledzy, którzy stale szukali lepszych ofert u różnych pracodawców. Prawdziwa sztuka polega na tym, aby robić to, utrzymując jednocześnie dobre relacje z firmami i menedżerami, między którymi się zmienia. Awans w firmie resetuje zegar, od którego mądry pracownik może zmienić firmę bez pozostawiania złego wrażenia u obecnego pracodawcy. Jeśli ktoś planuje planowaną zmianę pracy, ale awans otrzymał dopiero miesiąc po objęciu nowego stanowiska, prawdopodobnie nie otrzyma dobrych referencji od ustępującej firmy, ponieważ teraz musi ona znaleźć nowego pracownika na stanowisko, które właśnie zostało obsadzone. Zła referencja od sfrustrowanego byłego kierownika utrudni mu zdobycie nowej pracy i wynegocjowanie konkurencyjnego wynagrodzenia. Jeśli pracownik pozostanie na obecnym stanowisku i zrezygnuje z awansu, może liczyć na dobre referencje od tego samego kierownika, pod którym pracował przez cały czas. Czwartym powodem, dla którego ludzie nie chcą już pracować na awans, jest po prostu to, że go nie chcą. Coraz więcej osób wybiera zdrowie psychiczne i wolny czas zamiast pieniędzy i możliwości, ponieważ wyrwanie się z korporacyjnej bańki uświadomiło im, że w życiu liczy się o wiele więcej niż zarabianie jak największej ilości pieniędzy. Wielu młodych pracowników zostało pozbawionych praw, ponieważ uświadomili sobie, że niezależnie od tego, jak ciężko pracują, będą mieli trudności z osiągnięciem tradycyjnych celów finansowych, takich jak zakup domu i normalna emerytura. Szukają więc łatwej pracy i realizują alternatywne style życia, takie jak gry wideo czy tanie podróże, mieszkając w przerobionym vanie. W miarę jak coraz więcej pracowników dowiaduje się o tych czterech powodach odrzucenia tradycyjnych awansów, firmy będą musiały zmierzyć się z poważnymi problemami. Awanse to największe bodźce, jakimi dysponują duże firmy, aby zmotywować pracowników niższego szczebla do robienia czegoś więcej niż absolutne minimum, aby uniknąć zwolnienia. Obietnica awansu, jeśli cele zostaną osiągnięte, jest często tańsza niż premie uzależnione od wyników. Niektóre firmy płacą swoim menedżerom niezwykle wysokie pensje, nie ze względu na ciężką pracę, ale dlatego, że chcą, aby wszyscy pracownicy pracowali jak szaleni, aby mieć szansę, że oni również pewnego dnia zostaną grubymi rybami w marketingu cyfrowym. A ty dostajesz awans w IT, ponieważ marketing cyfrowy wymaga wielu umiejętności technologicznych, technicznych. Czy powinienem więc się na to zdecydować, jeśli moim celem jest zostanie dyrektorem do spraw marketingu? Odpowiedź brzmi, nie, prawda? Więc jeśli ma to zepchnąć cię z twojej długoterminowej ścieżki, nie powinieneś tego robić.
Jeśli ludzie nie chcą awansów lub widzą, że nigdy nie osiągną poziomu, na którym zarabiają więcej pieniędzy za mniej pracy, to cały system przestaje działać i oznacza to koniec tradycyjnej kariery. Zatrzymaj mnie, jeśli już to słyszałeś. Praca na poziomie podstawowym za $8 za godzinę bez żadnych świadczeń w przeciętnej firmie. Aha, i chcą, żebyś miał co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku i najlepiej tytuł magistra. Dlaczego stanowiska na poziomie podstawowym nie są już stanowiskami na poziomie podstawowym? Najnowszy raport o zatrudnieniu wykazał powszechny napływ pracowników.
Dążenie pewnego mężczyzny do znalezienia pracy rodzi pytania o obecny niedobór siły roboczej. Mówi, że złożył podania o pracę na ponad 60 stanowisk na poziomie podstawowym.
Szczególnie silny jest w branży hotelarsko-gastronomicznej, rekreacyjnej i opieki zdrowotnej.
Stworzyliśmy więcej miejsc pracy w ciągu 2 lat niż jakakolwiek kadencja prezydencka.
Poszukiwanie pracy to trudne i czasochłonne zadanie. Większość Amerykanów nie ma wystarczających oszczędności, aby przetrwać dłużej niż 2 tygodnie bez zadłużania się, co oznacza, że jest to również stresujące. Niezależnie od tego, jak skuteczny jest proces rekrutacji, szukanie pracy nigdy nie będzie przyjemnością i nic tego nie zmieni. Jednak świat korporacji wprowadził wiele przeszkód, które sprawiają, że znalezienie pracy jest tak bolesne, jak to tylko możliwe. Wypełnianie formularzy online, aby uzyskać informacje, które już masz w CV, przechodzenie przez wiele rund rozmów kwalifikacyjnych i bycie ignorowanym przez rekruterów na setkach stanowisk wystarczy, aby doprowadzić każdego do szału.
Odpowiedział mi. 4 z tych pytań zakończyły się rozmową telefoniczną po wymianie e-maili, a jedno z nich przerodziło się w rozmowę kwalifikacyjną. Żadne z nich nie przerodziło się w pracę, która desperacko potrzebowała pomocy.
To po prostu zły interes. Przyciągnięcie odpowiednich talentów jest kluczowe dla sukcesu w biznesie. Jeśli firmy zbyt mocno utrudnią sobie proces rekrutacji, odrzucą wszystkich oprócz najbardziej zdesperowanych kandydatów, którzy rzadko są najlepszymi kandydatami. Firmy, które wymagają od kandydatów ubiegających się o stanowiska podstawowe wieloletniego doświadczenia, również narażają się na podobne ryzyko. Zatrudnienie pracownika z wieloletnim doświadczeniem, którego można opłacać jak świeżo upieczonego absolwenta, może wydawać się korzystne dla firmy, ale kierownictwo firmy często pomija powód, dla którego kandydaci szukają stanowisk na poziomie podstawowym w branży, w której pracują od lat. Chodzi o to, że nie są aż tak dobrzy w swojej pracy i muszą zmieniać firmy, zanim słabe wyniki ich dogonią. Niedawne badanie przeprowadzone przez Portland State University i opublikowane przez Harvard Business Review wykazało, że kandydaci przekwalifikowani nie uzyskali lepszych wyników niż grupa kontrolna, a płacenie znacznie niższych stawek za talent będzie kosztować większość firm w innych obszarach więcej. Rozbudowane procesy rekrutacyjne są również kosztowne. Sponsorowane ogłoszenia o pracę na stronach takich jak Indeed, LinkedIn i Glassdoor mogą kosztować setki dolarów dziennie, znacznie więcej niż otrzyma zwycięski kandydat po zatrudnieniu. Wielokrotne rundy rozmów kwalifikacyjnych wymagają również opłacenia godzin pracy przez dział HR, menedżerów do spraw rekrutacji i zewnętrznych rekruterów. Rekruterzy pracują na zasadzie prowizji od kandydatów, którym udało się znaleźć zatrudnienie. Jeśli jednak firma zmusza kandydatów do przechodzenia przez wiele rund rozmów kwalifikacyjnych, rekruterzy mogą zażądać wyższej opłaty lub będą zachęcani do kierowania najlepszych kandydatów do firm, które oferują prosty proces rekrutacji, aby mogli szybko i niezawodnie otrzymywać wynagrodzenie. To zły biznes i dobrzy menedżerowie firm o tym wiedzą. Istnieją jednak trzy powody, dla których nadal to robią. Pierwszym powodem jest to, że aplikowanie o pracę stało się zbyt łatwe. Indeed ma 60 milionów użytkowników miesięcznie, a LinkedIn ponad 200 milionów. Internetowe portale z ofertami pracy ułatwiają kandydatom aplikowanie na setki ofert pracy każdego dnia, korzystając z wygodnych filtrów, które pozwalają im wyszukiwać wyniki według branży, stażu pracy, doświadczenia i przedziału wynagrodzenia. Firmy mogą otrzymywać tysiące aplikacji na jedno stanowisko, ponieważ optymalną strategią poszukiwania pracy stało się spamowanie CV na jak najwięcej stanowisk, które luźno pasują do opisu stanowiska, którego szukasz. Firmy próbowały się do tego dostosować, tworząc strony docelowe, na których użytkownicy mogą ręcznie uzupełnić swoje dane w firmowej bazie danych, wypełniając formularz online. Te formularze zazwyczaj proszą o informacje, które powinny znaleźć się w każdym dobrym CV, ale są one wprowadzane w sposób, który może odczytać komputer, a nie rekruter, oszczędzając czas potrzebny na ręczne przeglądanie tysięcy aplikacji w celu znalezienia poszukiwanych cech u kandydata. Zaplecze tych formularzy umożliwi rekruterowi wyszukiwanie kandydatów za pomocą podobnego zestawu filtrów, którego sami kandydaci używają do znalezienia ogłoszenia o pracę. Zrównoważy to wyścig zbrojeń między liczbą aplikacji a osobami, które je sprawdzają.
Mierzysz ludzkie zachowania, mimikę i głos, przekształcając to w dane. Teraz wykorzystujemy sztuczną inteligencję, aby pomóc firmom znaleźć najlepsze talenty.
Niektóre firmy zaczęły korzystać z systemów śledzenia aplikacji ATS, które wykorzystują sztuczną inteligencję do wyszukiwania słów kluczowych, aby zapełnić bazy danych, które można filtrować w ten sam sposób, bez konieczności samodzielnego wypełniania formularza przez kandydatów. I najprawdopodobniej byłeś analizowany przez algorytm. Jak się z tym czujesz?
Czuję, że to by mnie całkowicie zaskoczyło.
Ta praktyka stała się tak powszechna, że istnieją teraz narzędzia AI, takie jak ZT, Jobcan i Resi, które sprawdzają CV pod kątem ofert pracy i upewniają się, że są one atrakcyjne dla systemu AI, który sprawdza CV przed rekruterem. W ten sposób AI napisze CV tak, aby zadowolić inną AI i wyróżnić się na tle tysięcy innych aplikacji również napisanych i sprawdzonych przez AI. Ubieganie się o pracę stało się łatwiejsze niż wtedy, gdy trzeba było przeszukiwać ogłoszenia i dzwonić do firm po kolei. Oznacza to jednak, że ludzie mogą aplikować na więcej stanowisk. Więcej aplikacji oznacza, że wskaźnik akceptacji na każde stanowisko jest znacznie niższy. A najlepszym sposobem na radzenie sobie z tym niskim wskaźnikiem akceptacji jest aplikowanie na więcej stanowisk, co oznacza, że aplikowanie na stanowisko stało się ponownie trudniejsze. Nikt nie jest winny tego nowego paradygmatu. Uwielbiam naśmiewać się z głupich decyzji korporacyjnych na tym kanale, ale w tym przypadku po prostu reagują na nową technologię, która ułatwiła znalezienie kandydatów bardziej niż kiedykolwiek, a wszyscy inni reagują na to samo. Konkurencyjna meta poszukiwania pracy zmieniła się z mocnego uścisku dłoni na masowe rozsyłanie CV, aby ominąć coraz trudniejsze filtry antyspamowe. Ale to tylko jeden z powodów, a firmy robią mnóstwo rzeczy, które są po prostu głupie. Drugim powodem, dla którego firmy tak utrudniają aplikowanie, jest chęć zabezpieczenia się. Istnieje wiele powodów, dla których rekruter może chcieć wybrać jednego kandydata zamiast innego, ale nie wszystkie z nich są zgodne z prawem. Nawet jeśli nie naruszają one przepisów o równych szansach, niektóre mogą stawiać firmę w złym świetle. Wymieniając mnóstwo nierealnych wymagań, firma zwiększa prawdopodobieństwo, że żaden kandydat nie spełni wszystkich kryteriów, co oznacza, że może zatrudnić, kogo chce, i zabezpieczyć się, mówiąc, że wszyscy pozostali kandydaci nie spełniają jednego lub więcej wymagań wstępnych. Rzadko się zdarza, aby firmy spotkały się z dużym oporem po odrzuceniu kandydata z zewnątrz. Większość ludzi po prostu przyzwyczaiła się do braku odpowiedzi na większość ofert pracy, na które aplikują. Jeśli kiedykolwiek aplikowałeś ostatnio o pracę, wiesz, że brak odpowiedzi to nowy list odrzucający.
Pierwszy raz.
Jeśli firmy reagują, starają się, aby były jak najbardziej ogólne, aby nie narażać się na potencjalne pozwy o nieuczciwe praktyki rekrutacyjne, co sprawia, że długa lista wymagań stanowiskowych jest zbędna. Pomagają one jednak firmom w odrzucaniu wewnętrznych pracowników. Według badania przeprowadzonego przez Cornell University, wewnętrzni pracownicy osiągnęli lepsze wyniki niż zewnętrzni, ale tylko dlatego, że byli lepiej zaznajomieni z firmą od pierwszego dnia, potrzebowali mniej szkoleń, aby dostać się na nowe stanowisko i ponieważ byli bardziej skłonni pozostać na stanowisku dłużej niż zewnętrzni pracownicy. Podobne badanie przeprowadzone przez McKinsey Consulting wykazało, że silna kultura wewnętrznych awansów pomogła w utrzymaniu pracowników i zachęciła ich do cięższej pracy, aby się zakwalifikować, ponieważ widzieli, że im się to opłaca. Podczas pandemii wiele firm nie ma płynności finansowej, więc nie stać ich na zatrudnienie nowej osoby.
Awanse wewnętrzne są skuteczne, ale są również trudniejsze do znalezienia niż awanse zewnętrzne. Jeśli awansujesz lub przeniesiesz się w firmie, to ktoś inny musi zostać zatrudniony na twoje stanowisko. A jeśli ktoś awansuje na twoje stanowisko, dział HR musi obsadzić 3 stanowiska zamiast jednego, co jest kosztowne, trudne i potraja ryzyko, że ktoś nie będzie w stanie wykonywać nowej pracy. Osoby zatrudnione wewnętrznie nie mają również okresów próbnych. Jeśli więc nie wywiązują się ze swoich obowiązków na nowym stanowisku, trudniej je zwolnić. Zatrudnienie wewnętrzne ma swoje zalety, ale zatrudnienie zewnętrzne jest łatwiejsze i wiąże się z mniejszym ryzykiem. Jeśli firma nie ma silnych kandydatów na nowe stanowisko, ale nie chce tracić korzyści płynących z okazjonalnego awansowania osób z wewnątrz, najskuteczniejszą strategią jest zwiększenie wymagań stanowiska, aby mogła powiedzieć swoim obecnym pracownikom, że niestety nie spełniają kryteriów stanowiska. Wiem, że często to powtarzam, ale to kolejny powód, dla którego najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić w swojej karierze na początku, jest konsekwentne aplikowanie na nowe stanowiska, lepsze od obecnego. Pracownicy, którzy zmieniają pracę co 2 lata, zarabiają średnio o 50% więcej niż ich koledzy lojalni wobec firmy. Pozostanie w firmie może przynieść awans, ale nie sposób przewidzieć, ile czasu zajmie innym osobom odejście z zajmowanych stanowisk. Doświadczenie w różnych firmach jest również bardziej cenne dla nowych pracodawców niż długoterminowa praca u jednego pracodawcy. Pracodawcy, którzy wymagają 3-letniego doświadczenia, często zadowalają się kandydatami, którzy opowiadają o radzeniu sobie z podobnymi wyzwaniami w różnych branżach. Dlatego powinieneś aplikować i mieć jakieś doświadczenie, o którym możesz opowiedzieć, nawet jeśli nie jest to ta sama praca, a nawet praca w ogóle. I to jest trzeci powód, dla którego pracodawcy stawiają wymagania tak oderwane od oferowanego stanowiska. Chcą zobaczyć, jak kandydaci radzą sobie z wyzwaniem. W biznesie istnieje stare powiedzenie, że nawet jeśli nie jesteś w sprzedaży, to jesteś w sprzedaży. Większość ludzi nie ma pracy, która wymaga zimnych telefonów z listą potencjalnych klientów w celu generowania przychodów, ale te umiejętności interpersonalne są nadal ważne w każdej pracy. Radzenie sobie z trudnymi klientami, trudnymi współpracownikami, umiejętność przedstawienia mocnych argumentów, a nawet po prostu okazywanie empatii wobec potrzeb klienta to wszystko umiejętności, którymi może wykazać się kandydat, gdy zostanie zapytany o brak kwalifikacji w stosunku do wymagań stanowiska. Jeśli jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej i potrafisz udzielić mocnej odpowiedzi na takie pytanie, która rozwieje obawy rekrutera, nie ignorując ich, prawdopodobnie uzyskasz lepszy wynik niż ktoś, kto nie miał nawet takiej luki w doświadczeniu. Jeśli potrafisz poradzić sobie z obawami rekrutera, to wyraźnie pokazałeś, że potrafisz poradzić sobie z innymi wyzwaniami, które zostaną ci przedstawione. Umiejętność, która jest cenniejsza niż cokolwiek, co możesz wpisać do CV. I to jest czwarty powód. Niektórzy menedżerowie wiedzą, co sprawia, że ktoś jest dobrym pracownikiem, ale większość nie. Ludzie są awansowani na stanowiska kierownicze na podstawie doświadczenia na podległym stanowisku. Menedżerowie są zatem naturalnie skłonni wierzyć, że jeśli chodzi o zatrudnianie kogoś, im większe doświadczenie, tym lepiej. Można zasadnie założyć, że ktoś, kto ma doświadczenie w danej roli, powinien być lepszy od kogoś bez doświadczenia. Właściwie powiedziałem to na początku tego filmu i prawdopodobnie po prostu to zaakceptowałeś. Jednak role korporacyjne w dziedzinach nietechnicznych zmieniają się dziś tak szybko, że korzyści są znikome. 30-letnie badanie przeprowadzone przez Internal Congress of Applied Psychology w Madrycie nie wykazało silnej korelacji między doświadczeniem a wydajnością pracy. Od czasu opublikowania tego badania, badania uzupełniające, w tym publikacja w Harvard Business Review z 2019 roku, wykazały to samo. Większość menedżerów korporacyjnych nie czyta artykułów w czasopismach na temat statystycznych korelacji między parametrami rekrutacji a wydajnością pracy. Większość opiera się na własnym doświadczeniu, które jest wartością doświadczenia. Robią to samo w przypadku innych wymagań zawodowych, ponieważ najbezpieczniejszym posunięciem dla nich jest znalezienie kandydata, który spełnia najwięcej kryteriów. Doświadczenie może pomóc firmie, ale tak samo mogą nowe pomysły, a żaden z nich nie jest cenniejszy od drugiego. Nikt nie lubi rozmów kwalifikacyjnych. Marnują dużo czasu i marnują dużo czasu firmy. Za każdą godzinę spędzoną na rozmowie kwalifikacyjnej firma musi zapłacić osobie, która cię przeprowadza. Dlaczego więc tak powszechne staje się wśród firm nastawionych na zysk proszenie o wiele rund rozmów kwalifikacyjnych nawet w przypadku najbardziej podstawowych stanowisk, skoro w większości przypadków i tak cię zignorują? Rywalizacja z mniejszą grupą osób. Teraz masz do dyspozycji może 3 lub 4 osoby, z którymi walczysz o pracę.
Planowanie rozmów kwalifikacyjnych. Czasami te rozmowy składają się z wielu rund, może 1, 2, 3, 4. Jeśli spędziłeś trochę czasu szukając pracy na dzisiejszym rynku pracy, prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, jak zepsute są procesy rekrutacyjne większości dużych korporacji. Obsadzenie stanowiska to kosztowny proces, który firmy tylko sobie utrudniają. Niektóre firmy przeprowadzają nawet 17 rund rozmów kwalifikacyjnych z setkami osób. To setki roboczogodzin poświęconych na znalezienie jednej osoby na jedno stanowisko, podczas gdy zaledwie 20 lat temu rzadko zdarzało się przeprowadzać więcej niż 2 rundy rozmów kwalifikacyjnych. Według raportu Harvard Business Review, ten trend prowadzi również do gorszych wyników dla pracodawców. Wysoko wydajni pracownicy wycofują się z aplikacji po tym, jak zostali poproszeni o ponowne przybycie na kolejne rundy rozmów kwalifikacyjnych. W rezultacie firmy zostają z najbardziej zdesperowanymi kandydatami, którzy są gotowi podjąć wyzwanie. To marnuje czas ludzi, kosztuje firmy mnóstwo pieniędzy i pogarsza sytuację wszystkich. Istnieją jednak 4 powody, dla których firmy nie przejmują się tym i prawdopodobnie będą nadal zwiększać liczbę rozmów kwalifikacyjnych z nowymi kandydatami. Pierwszym powodem jest to, że zwiększa to ich siłę negocjacyjną. Według raportu Biura Statystyki Pracy, przeciętna osoba potrzebuje obecnie 24 tygodni na przejście przez proces rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych, aby dostać nową pracę. Jeśli jesteś bezrobotny i szukasz nowej pracy, to po 24 tygodniach rozmów kwalifikacyjnych będziesz desperacko chciał zaakceptować wszystko i nie zaryzykujesz utraty oferty, negocjując lepsze wynagrodzenie lub świadczenia. To mądre. Jeśli masz pracę, ta strategia nadal może się sprawdzić. Obecny pracodawca będzie cierpliwy, jeśli weźmiesz urlop na rozmowy kwalifikacyjne. Przejście przez ten proces raz będzie wystarczająco trudne. Możesz więc przyjąć nową pracę lub zostać u obecnego pracodawcy, który jest na ciebie zły za tak długą nieobecność. Według tego samego raportu, najczęstszym powodem, dla którego ludzie odrzucają nową pracę, jest zbyt niskie oferowane wynagrodzenie. W 2023 roku ludzie odrzucają również oferty pracy, które nie oferują elastycznej pracy z domu. Około 1/3 menedżerów chce, aby pracownicy wracali do pracy, aby móc ich monitorować. Następnie około 1/4 tych menedżerów chce, aby pracownicy wracali, aby zapewnić im krótsze przerwy. Respondenci znacznie częściej pomijali to, jeśli przeszli przez długi proces rekrutacji. Pracownicy są również mniej skłonni do odejścia z firmy, jeśli uważają, że zdobycie pracy było prawdziwym wyzwaniem. Dlatego kierownictwo może wykorzystać trudny proces rozmów kwalifikacyjnych jako technikę retencji pracowników, zanim jeszcze zostaną zatrudnieni. Psychologowie nazywają to sofizmatem utopionych kosztów. Jeśli poświęciłeś już tyle czasu na poszukiwanie pracy, nie chcesz, żeby zmarnował się, jeśli nie przyjmiesz oferty. Menedżerowie do spraw rekrutacji nazywają to po prostu skuteczną techniką negocjacyjną. Dla pracodawców to skalkulowany wydatek. Godziny, które muszą zapłacić działowi HR i menedżerowi do spraw rekrutacji za siedzenie w pokoju rozmów kwalifikacyjnych, zostaną pokryte poprzez zmuszenie cię do zaakceptowania niższej pensji początkowej przez całą twoją karierę w tej firmie. Inne firmy i menedżerowie do spraw rekrutacji nie są tak inteligentni, ale uzyskanie przewagi nad wynagrodzeniem i świadczeniami to tylko pierwszy powód. Drugim powodem, dla którego firmy zaczęły prosić cię o przybycie na wiele rozmów kwalifikacyjnych, jest przekonanie, że magicznie uczyni to z nich lepszą firmę. Większość menedżerów nie czyta badań rynku pracy publikowanych przez Harvard Business Review. Słyszą tylko o firmach takich jak Google, Meta i Apple, które wymagają wielu rund rozmów kwalifikacyjnych nawet w przypadku letniego stażu. Role w dużych firmach technologicznych wymagają wielu twardych umiejętności, a ponieważ oferują tak konkurencyjne wynagrodzenia, świadczenia i możliwości rozwoju kariery, mają o wiele więcej aplikacji niż ofert pracy do rozdania. Google otrzymało 3 miliony podań o pracę w 2021 roku i zatrudniło zaledwie 7 tysięcy osób. Były starszy wiceprezes do spraw zarządzania produktami w Google powiedział w wywiadzie dla CNBC, rekrutacja trwała od 6 do 9 miesięcy, a ludzie uczestniczyli w 15 do 25 rozmowach kwalifikacyjnych. To było okropne doświadczenie. To cytat osoby, która przeprowadzała rekrutację. To jeszcze bardziej stresujące dla osób poszukujących pracy. Google i inne duże firmy technologiczne muszą jednak to robić, aby pozyskać najlepszych pracowników z ogromnej listy kandydatów, których otrzymują. Jeden dobry programista mógłby przynieść firmie setki milionów dolarów, a jeden słaby programista mógłby kosztować tyle samo.
Konsekwencją tego okresu jest to, że bardzo rozważnie podchodzimy do rekrutacji. Oznacza to, że nadal zatrudniamy, ale nie wszędzie w firmie.
Inżynierowie w tych firmach mogą również zarabiać 7-cyfrowe kwoty rocznie przed 30. Dlatego nawet najlepsi kandydaci są gotowi przejść przez wiele rund rozmów kwalifikacyjnych, ponieważ nigdzie indziej nie mogą niezawodnie zarabiać tak dużo pieniędzy. Z własnego doświadczenia wiem, że odbyłem 10 rozmów kwalifikacyjnych w firmie, która zaoferowała mi pracę jako współpracownik w bankowości inwestycyjnej. Każda rozmowa dotyczyła czegoś innego. Odbyły się więc jasne spotkania, aby sprawdzić umiejętności finansowe i techniczne, kolejne sprawdzające wiedzę rynkową, a także indywidualne spotkanie z dyrektorem zarządzającym, aby sprawdzić umiejętności interpersonalne oraz panel z doświadczonymi bankierami, abym mógł zadać własne pytania. W przypadku tych stanowisk firmy mają większą potrzebę rygorystycznego przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i uchodzi im to na sucho, ponieważ płacą udanym kandydatom kwoty, które zmieniają życie. Zwykli menedżerowie w zwykłych firmach, którzy przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne na zwykłe stanowiska z regularnymi pensjami, zignorowali te szczegóły i po prostu zauważyli, że prestiżowe firmy, do których każdy chce należeć, przeprowadzają mnóstwo rozmów kwalifikacyjnych, więc one również powinny przeprowadzać mnóstwo rozmów kwalifikacyjnych. Trzecim powodem, dla którego jesteś zmuszony do przeprowadzania tak wielu rozmów kwalifikacyjnych, jest to, że to nie oni marnują swój czas. menedżerowie do spraw, rekrutacji i działy HR rzadko mają bezpośrednią kontrolę nad firmą, do której rekrutują i otrzymują wynagrodzenie za czas spędzony na rozmowach kwalifikacyjnych. Jeśli mogą wypełnić swoje kalendarze rozmowami kwalifikacyjnymi, mogą nawet uzasadnić przed swoimi menedżerami, że potrzebują dodatkowych pracowników w swoich zespołach, aby podzielić się obowiązkami. Nieudane zatrudnienie może również zaszkodzić firmie i utrudnić menedżerom odpowiedzialnym za rekrutację podwładnego. Liderzy chcą tych bardzo skomplikowanych procesów rekrutacyjnych tylko po to, aby w razie niepowodzenia można było zrzucić winę na innych. Korzyści finansowe są oczywiste dla menedżerów dbających o własne interesy. Muszą być niezwykle ostrożni w doborze kandydatów, a jeśli to zajmie dużo czasu, trudno. Menedżerowie zakładają bezpieczeństwo i liczbę pracowników. Przeprowadzając wiele rozmów kwalifikacyjnych, odrzucą nieodpowiednich kandydatów. Ale to nie działa. Niektórzy po prostu lepiej radzą sobie z rozmowami kwalifikacyjnymi niż inni. Poza rolami takimi jak sprzedaż czy zarządzanie zespołem, nie ma żadnego powiązania między umiejętnościami rekrutacyjnymi a wydajnością pracy. Być może zauważyłeś, że sytuacja tylko się pogorszyła, ponieważ firmy zaczęły polegać na agencjach rekrutacyjnych przy obsadzaniu większej liczby stanowisk. Zewnętrzni rekruterzy zarabiają, umieszczając znalezionych kandydatów w firmach, którym sprzedają swoje usługi. Firma rekrutacyjna zapłaci rekruterowi prowizję za każde obsadzone stanowisko, zazwyczaj wypłacaną w trzech etapach. Pierwszy, gdy kandydat po raz pierwszy podejmie pracę, drugi po 6 miesiącach i trzeci, gdy kandydat przepracuje w firmie cały rok.
Wygrywasz.
Według raportu branżowego opracowanego przez LinkedIn, popyt na usługi rekrutacyjne wzrósł o ponad 25% od początku pandemii. Ponieważ firmy musiały dostosować się do zmieniającego się rynku pracy i zmian, które pojawiły się wraz z rozmowami kwalifikacyjnymi online, menedżer do spraw rekrutacji w firmie poszukującej kandydatów do obsadzenia stanowiska nie płaci rekruterowi, dopóki ten kogoś nie zatrudni. Mają więc przeciwną motywację. Rekruter chce jak najszybciej obsadzić stanowisko kimś, kto jest wystarczająco dobry, aby utrzymać je przez 12 miesięcy. Menedżer do spraw rekrutacji chce poznać jak najwięcej kandydatów, zanim podejmie ryzyko zatrudnienia kogoś i zapłacenia prowizji. Dobrzy rekruterzy zazwyczaj przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, zanim polecą ich jednemu ze swoich klientów, który szuka nowego pracownika. Rosnąca popularność firm rekrutacyjnych oznacza, że prawdopodobnie będziesz musiał odbyć co najmniej jedną dodatkową rozmowę kwalifikacyjną, gdy zaczniesz szukać nowej pracy. Czwartym powodem, dla którego musisz uczestniczyć w tak wielu rozmowach kwalifikacyjnych, jest to, że wiele firm chce mieć powód, aby cię odrzucić. Departament Pracy Stanów Zjednoczonych nakazuje, aby przed zaoferowaniem imigrantowi pracy w Ameryce firma zatrudniająca go dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić, że wpuszczenie zagranicznych pracowników do pracy w Stanach Zjednoczonych na stałe lub tymczasowo nie wpłynie negatywnie na możliwości zatrudnienia, wynagrodzenia i warunki pracy amerykańskich pracowników. Nie chodzi tu o sytuację, w której zabrali nam pracę. Czasami firmy chcą zatrudnić zagranicznego pracownika, ponieważ jest on najlepszą osobą na dane stanowisko, ale jedynym sposobem, aby zaoferować mu stanowisko, jest udowodnienie, że dołożyły wszelkich starań, aby najpierw zatrudnić Amerykanina. To samo dotyczy innych krajów. Firmy częściej niż pracownicy zagraniczni chcą zatrudniać kandydatów z wewnątrz firmy lub osoby, które już znają. Polityka firmy nakazuje jednak, aby ogłaszały pracę na zewnątrz. Niestety, przynajmniej raz w karierze przejdziesz serię rozmów kwalifikacyjnych, podczas których firma musi jedynie zaznaczyć jedną opcję, zanim zatrudni osobę, której od początku chciała zatrudnić. To również powód, dla którego w większości przypadków, jeśli twoja aplikacja nie powiedzie się, zostajesz po prostu zignorowany. Jeśli firma poda jakikolwiek powód, dla którego nie zatrudni ciebie, a kogoś innego, istnieje ryzyko, że narazi się na odpowiedzialność prawną. Jeśli nic nie powie, jest bezpieczna. W ciągu ostatnich 12 miesięcy rynek pracy był definiowany przez trendy i hasła, takie jak wielka rezygnacja, ciche odchodzenie, ciche zatrudnianie, ciche zwalnianie, aplikowanie z wściekłością, głośne odchodzenie i moje nowe ulubione resentyment. Większość z nich oznaczała to samo. Nikt nie wiedział, co się dzieje. I to jest czwarty powód, dla którego firmy zaczęły uwielbiać przeprowadzać wiele rund rozmów kwalifikacyjnych i pozwalać sobie na zabezpieczanie się na przyszłość. Firmy jednocześnie nie dysponowały wystarczającą liczbą talentów i zatrudniały zbyt wielu pracowników. Ogłaszanie zwolnień lub zamrożenie zatrudnienia wysyłało zły sygnał inwestorom i obecnym pracownikom, zwłaszcza w firmach, w których część wynagrodzenia pracowników jest wypłacana w formie opcji na akcje. Aby zmusić pracowników do lojalności, firmy technologiczne i finansowe oferują wysokie premie, ale w formie jednostek akcji o ograniczonym obrocie, skróconych do jednostek RSU, których pracownicy nie mogą sprzedać przez określony czas. Średnia w branży wynosi 2 lata. Jeśli pracownik odejdzie z firmy przed zwolnieniem jednostek RSU, traci je. Zatem za każdym razem, gdy pracownik odejdzie, traci premię z 2 lat, które już zarobił. Z psychologicznego punktu widzenia ludzie są o wiele bardziej motywowani stratami niż zyskami. Dlatego akcje o ograniczonym obrocie to świetny sposób na wymuszenie lojalności pracowników. To podstępna taktyka, ale zazwyczaj tego typu premie są przyznawane tylko pracownikom, którzy są bardzo cenni dla swoich swoich firm i już zarabiają dużo pieniędzy. Inne firmy oferują również premie za podpisanie umowy, aby zrekompensować nowym pracownikom, których podkupują od konkurencji za jednostki RSU, których nigdy nie będą mogli spieniężyć. Premie w formie akcji czasowych działają tylko wtedy, gdy pracownicy firmy uważają, że opcje te będą cokolwiek warte, gdy tylko będą mogli je sprzedać. Jeśli firma przestanie rekrutować, to dobry znak dla wszystkich, że nie rośnie. A jeśli firma się nie rozwija, jej akcje nie będą tak samo warte dla pracowników czekających na ich spieniężenie. To dobry moment na odejście. Nawet jeśli firmy nie starają się unikać kontroli, długi proces rekrutacji to dobra strategia, aby sprawdzić, czy dane stanowisko było w ogóle potrzebne. Jeśli ktoś odchodzi, jego obowiązki można tymczasowo delegować współpracownikom. Jeśli firma potrzebuje kilku miesięcy na znalezienie zastępstwa, może ocenić, czy zadania są nadal wykonywane przez zespół o mniejszej liczbie pracowników. Jeśli tak, po prostu anuluje poszukiwania pracy. Jeśli nie, mogą po prostu wybrać jednego z kandydatów, którzy przechodzą przez wiele rund rozmów kwalifikacyjnych i desperacko pragną przyjąć każdą ofertę pracy. W Ameryce jest obecnie 9,6 miliona wolnych miejsc pracy. Firmy desperacko starają się obsadzić stanowiska, które od miesięcy stoją puste. Jednocześnie czyta się mnóstwo artykułów o ludziach, którzy aplikowali na tysiące stanowisk i nie otrzymali żadnej odpowiedzi od firm, które rzekomo desperacko potrzebowały pracowników. Skoro więc jest tak wiele ofert pracy, to dlaczego nikt nie może dostać pracy? Jednak nowy raport pokazuje, że niektórzy pracodawcy wydają miliony tylko po to, by przekonać ludzi, że
restauracje i różne sklepy oferują zachęty, aby zatrudnić ludzi, ponieważ są zmuszeni do
branży, którą opisaliśmy, desperacko brakuje
pracowników, aby obsłużyć wszystkie stanowiska.
Według amerykańskiego biura statystyki pracy US Bureau of Labor Statistics w Ameryce jest obecnie 9,6 miliona wolnych miejsc pracy i tylko 6,5 miliona bezrobotnych. Dlaczego więc nie wykorzystać tych wakatów, które desperacko potrzebują pracowników i nie dać ich tym, którzy desperacko potrzebują pracy? Cóż, to nie takie proste. Istnieją dwa powody, dla których firmy mają trudności z obsadzeniem stanowisk, nawet gdy tak wiele osób szuka pracy. Istnieją również dwa równie ważne powody, dla których ludzie nie mogą znaleźć pracy, nawet gdy tak wiele firm poszukuje pracowników. Pierwszym powodem, dla którego ludzie nie mogą znaleźć pracy, nawet gdy firmy mają tak wiele wolnych stanowisk, jest to, że firmie łatwiej jest wyglądać na zdesperowaną niż człowiekowi. Według Congressional Research Service liczba wolnych stanowisk jest obliczana na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 20 tysięcy przedsiębiorstw ostatniego dnia miesiąca w celu oceny, czy istnieje wakat. Zgodnie z wytycznymi informacyjnymi, wakat musi spełniać tylko trzy kryteria, aby został uwzględniony. Po pierwsze, istnieje określone stanowisko i jest na nie dostępna praca. Po drugie, praca może się rozpocząć w ciągu 30 dni. Po trzecie, przedsiębiorstwo aktywnie rekrutuje pracowników zewnętrznych. Istnieją firmy, które stale ogłaszają wakaty na stanowiska trudne do obsadzenia lub charakteryzujące się dużą rotacją. W zeszłym roku Engadget, gazeta technologiczna, otrzymała wyciek wewnętrznego raportu Amazona, który ujawnił, że firma miała wskaźnik rotacji personelu na poziomie 150%. Oznacza to, że Amazon, zatrudniający 1,6 miliona pracowników, zatrudniał 2,4 miliona osób rocznie tylko po to, by utrzymać zatrudnienie. W tym samym roku tylko 1/3 nowo zatrudnionych pracowników Amazona pozostawała w firmie dłużej niż 90 dni, zanim odeszła, została zwolniona lub została zwolniona. Przy tak dużej rotacji firma nie zawraca sobie głowy usuwaniem ofert pracy po tym, jak ktoś został zatrudniony. Pracownicy magazynów są stale przyjmowani i zwalniani w niemal tym samym tempie. W rezultacie setki tysięcy stanowisk pozostaje otwartych w całym kraju. Dane dotyczące rotacji w Amazonie były niekorzystne, ale inni duzi pracodawcy, tacy jak sieci handlowe, firmy kurierskie i magazyny, stosują tę samą procedurę ogłaszania ofert pracy. Te ogłoszenia dotyczą głównie stanowisk o niskich kwalifikacjach i równie niskim wynagrodzeniu. Ale nawet jeśli szukasz stanowiska o wyższych wymaganiach, te liczby mogą być mylące. Praktyki rekrutacyjne Amazona w przypadku niektórych z najlepiej płatnych i najbardziej atrakcyjnych stanowisk pokazały również, jak łatwo było przedstawić w fałszywym świetle liczbę wolnych miejsc pracy. Inny wewnętrzny dokument Amazona, który przeanalizował Business Insider, ujawnił, że zespół do spraw usług sieciowych opublikował 25 tysięcy ofert pracy w 2022 roku, ale tylko 7800 z tych stanowisk zostało faktycznie zatwierdzonych do obsadzenia. Stało się to również w roku, w którym Amazon zwalniał więcej pracowników niż zatrudniał. Strategia stosowana przez te firmy i menedżerów do spraw rekrutacji polega na ciągłym utrzymywaniu wolnych stanowisk, aby przyciągnąć najlepsze talenty. Jeśli ktoś, kto nie posiada kwalifikacji wymaganych do tych stanowisk, aplikuje, jest po prostu odrzucany. Amazon nie jest jedyną firmą, która tak postępuje. Większość czołowych firm technologicznych, finansowych i konsultingowych robi dokładnie to samo. Amazon po prostu nie jest tak dobry w ukrywaniu dokumentów wewnętrznych przed prasą. Jako firmy prywatne, nie robią niczego nielegalnego i robią to tylko dlatego, że to działa. Jednak sprawia to, że liczba wolnych stanowisk, na które narzekają firmy w mediach, jest bardzo nieprecyzyjna. Znane jako YOLTS, liczba 9 610 000 to najlepsze szacunki i jest to najwyższy poziom od maja, kiedy to była nieznacznie wyższa i wynosiła 9 616 000. Porównaj to z liczbą osób poszukujących pracy. Ofert pracy było więcej niż bezrobotnych, ale różnica ta się zmniejsza i znacznie łatwiej jest liczyć oferty pracy niż zaliczać je do bezrobotnych. 6,5 miliona bezrobotnych jest wliczanych tylko wtedy, gdy nie mają pracy, aktywnie jej poszukiwali w ciągu ostatnich 4 tygodni i są obecnie dostępni do jej podjęcia. Według danych opublikowanych przez Biuro Statystyki Pracy jest dodatkowo 5,4 miliona osób, które chcą pracować, ale nie są zaliczane do bezrobotnych, ponieważ nie spełniają tych technicznych wymagań. Tak więc, nawet jeśli myślisz, że to najlepszy czas na znalezienie pracy, liczby są mylące. I to tylko pierwszy powód. Są o wiele większe problemy niż tylko liczby. Jeśli miałeś wystarczająco dużo szczęścia, aby zapewnić sobie stały etat, praca z domu radykalnie zmieni twoją karierę na więcej sposobów, niż ci się wydaje. Praca zdalna na pełen etat oznacza, że można znaleźć lukratywne oferty pracy w dowolnym miejscu, a firmy, które chcą utrzymać się na rynku pracy, muszą nadrabiać zaległości. Jedną z powszechnych strategii jest publikowanie tego samego ogłoszenia w każdym większym mieście. Dzięki temu kandydaci z całego kraju mają większe szanse na jego zobaczenie, co pozwala firmie na bardziej selektywne podejście do zatrudniania, ponieważ i tak nie muszą przychodzić do biura. Może to być korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, ale dla osoby szukającej pracy może to sprawiać wrażenie, że jest o wiele więcej możliwości niż w rzeczywistości. I to jest drugi powód, dla którego nikt nie może znaleźć pracy, nawet gdy firmy najwyraźniej desperacko szukają kogokolwiek. Ludzie polują na oferty pracy widma. Rynek pracy znajduje się obecnie w naprawdę dziwnym położeniu. Ludzie nie chcą akceptować niskich pensji po tym, jak przez ostatnie 3 lata byli rozpieszczani, a firmy nie chcą płacić tyle, co kiedyś, ponieważ nie mogą. Duże firmy zatrudniały zbyt wiele osób podczas pandemii i teraz są pod presją inwestorów, aby redukować zatrudnienie i skupiać się wyłącznie na projektach generujących dochód. Według badania przeprowadzonego przez Harvard Business Review, ten zamęt zwiększył liczbę ofert pracy typu ghost jobs, czyli ogłoszeń o pracę, których firmy nigdy nie zamierzają obsadzić. Firmy robią to z 3 powodów. Po pierwsze, aby po prostu zbudować bazę danych talentów. W dobie informacji posiadanie dużej ilości danych o tysiącach pracowników w twojej branży jest warte miliony dolarów. Jeśli jesteś menedżerem do spraw rekrutacji i stanowisko w twojej firmie naprawdę wymaga obsadzenia, możesz po prostu przejść do swojej bazy danych osób, które wcześniej aplikowały o pracę i zacząć dzwonić do najbardziej obiecujących kandydatów. Być może będziesz musiał podkupić ludzi z ich obecnego stanowiska, jeśli w końcu znajdą pracę, ale i tak może to być tańsze niż rozpoczynanie poszukiwań od zera po tym, jak firma zda sobie sprawę, że potrzebuje utworzyć stanowisko. To również przydatna analiza biznesowa, której zebranie jest prawie darmowe. Poprzez powolne pozyskiwanie tysięcy kandydatów do pracy, która nie istnieje, firma może uzyskać wgląd w to, ilu pracowników mają ich konkurenci, ile im płacą, ilu z nich odchodzi i jakie umiejętności posiadają, a jakich nie posiadają. Za cenę ogłoszenia o pracę na LinkedIn, a rzeczywiście to dużo informacji. Według ankiety przeprowadzonej przez Clarify Capital wśród 1000 menedżerów do spraw rekrutacji, ponad 60% ogłoszeń o pracę jest aktywnych od ponad 2 miesięcy, mimo że 96% pracowników twierdzi, że aktywnie stara się szybko obsadzić wolne stanowisko w ogłoszeniu o pracę. Publikowanie ofert pracy typu Ghost Jobs jest również wykorzystywane przez menedżerów, którzy nie chcą płacić więcej pracownikom, ale chcą zadowolić swoich przepracowanych pracowników obietnicą, że nowi członkowie zespołu rozpoczną pracę, gdy tylko znajdą odpowiednią osobę. Publikowanie ofert pracy typu Ghost Jobs wygląda również dobrze dla inwestorów i klientów, ponieważ wygląda na to, że firma się rozwija, nawet jeśli tak nie jest. To niezwykle skuteczna strategia zarządzania w biznesie, ale oznacza to, że osoby poszukujące pracy mogą spędzać setki godzin na aplikowaniu i uczestnictwie w rozmowach kwalifikacyjnych na stanowiska, które nigdy tak naprawdę nie istniały. Teraz o wiele trudniej im współczuć. Firmy również stały się ofiarą tego nowego paradygmatu kariery. Pierwszym powodem, dla którego firmy nie mogą już znaleźć pracowników, mimo że miliony Amerykanów szukają pracy, jest to, że sprawiły, że zatrudnianie odpowiednich osób stało się bezcelowe. Firmy wdrożyły nowe technologie, które ułatwiły jak nigdy dotąd szkolenie ludzi do nowych stanowisk. Zawód farmaceuty czy kierownika banku był kiedyś wysoko cenionym stanowiskiem, wymagającym dziesięcioleci doświadczenia i równie dobrze płatnym jak lekarz czy prawnik. Farmaceuta musiał znać receptury leków recepturowych, a kierownik banku musiał podejmować decyzje o tym, komu pożyczyć pieniądze. Były to duże zadania, które mogły kosztować dużo pieniędzy, a nawet więcej, jeśli nie były wykonywane prawidłowo. Kiedy firma znalazła ludzi, którzy byli dobrzy w danej pracy, bardzo ważne było, aby zatrzymać ich jak najdłużej. Nic więc dziwnego, że ludzie spędzali całą karierę w jednej firmie i byli za to hojnie wynagradzani. Dziś farmaceuci zajmują się jedynie przestrzeganiem przepisów i wystawianiem gotowych recept na podstawie poleceń komputera. Menedżerowie banków korzystają z ocen kredytowych i algorytmów komputerowych, aby zatwierdzać lub odrzucać wnioski o kredyty. Nie mają oni wpływu na to, czy ktoś otrzyma kredyt hipoteczny, czy nie. To ułatwiło im pracę, ale też ułatwiło ich zastąpienie. Firmy przestały więc cenić lojalność wobec firmy i przestały ją nagradzać. Teraz to osoby, które nie zmieniają pracy, zostają w tyle. Osoby, które zmieniają pracę co 2 lata lub częściej, zarabiają średnio o 50% więcej niż ich koledzy, którzy pozostają lojalni wobec firmy. W rezultacie ludzie nauczyli się częściej zmieniać pracę. Jednak teraz firmy nie chcą inwestować w szkolenie nowych pracowników, ponieważ wiedzą, że prawdopodobnie nie zostaną oni w firmie na długo. Jeśli firmy nie chcą płacić za szkolenia, muszą zatrudniać osoby, które są już wystarczająco wykwalifikowane do pełnienia funkcji, na które rekrutują. Ale znalezienie takich osób może być trudne. Wielu pracowników jest dziś zmuszonych do samodzielnego poszukiwania umiejętności i kwalifikacji, aby utrzymać zatrudnienie, poprzez takie działania jak kursy Excela, bootcampy z kodowania, szkolenia sprzedażowe, a teraz także seminaria poświęcone sztucznej inteligencji. Dochodzi do tego rosnąca liczba stanowisk, które wymagają zaawansowanego wykształcenia, takiego jak MBA na stanowisko analityka na poziomie podstawowym. Jeśli firmy będą w stanie utrzymać wysokie standardy i nadal obsadzać potrzebne stanowiska, odniosą sukces, nie musząc płacić za szkolenia personelu. Jeśli nie, to i tak wygrają, ponieważ będą mogły narzekać, że znalezienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach jest zbyt trudne. Niektóre firmy mogą to wykorzystać do uzasadnienia outsourcingu lub zatrudniania wykwalifikowanych pracowników z wizą H1B, którzy są zależni od swojego pracodawcy, aby pozostać w Ameryce. Jeśli osoby pracujące w Ameryce z wizą H1B stracą pracę, mają tylko 60 dni na znalezienie nowej pracy w innej firmie, która zgodzi się sponsorować ich wizę, zanim zostaną deportowane. Firmy mają więc motywację, aby sprawiać wrażenie, że nie mogą znaleźć nikogo z odpowiednimi kwalifikacjami, aby móc zatrudniać pracowników, którzy są o wiele bardziej zależni od swojej pracy. To zepsuty system, który jest zły dla amerykańskich pracowników i posiadaczy wiz, ale jest świetny dla firm, które chcą lojalnych pracowników, podczas gdy wszyscy szukają lepszych ofert. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać w całej tej sytuacji, jest to, że firmy nie chcą przyznać, że nie mogą znaleźć wystarczającej liczby pracowników, chyba że przyniesie to im korzyści. Sygnalizowanie inwestorom, że wzrost lub działalność mogą ucierpieć z powodu problemów kadrowych, wpłynie negatywnie na cenę akcji firmy. Prezes ma zatem obowiązek powierniczy zachowania tego typu informacji w tajemnicy, chyba że można je wykorzystać z korzyścią dla firmy w inny sposób. Drugim powodem, dla którego firmy nie mogą nikogo zatrudnić, nawet gdy wszyscy chcą mieć pracę, jest to, że więcej wykwalifikowanych osób niż kiedykolwiek decyduje się na pracę na własny rachunek. W zeszłym roku w Ameryce powstało ponad 5 milionów firm, w porównaniu z zaledwie 3,5 miliona przed pandemią. Dzięki platformom takim jak Etsy, Amazon, eBay, Uber, Fiverr i YouTube, możliwości pracy na własny rachunek są teraz większe niż kiedykolwiek. Te przedsiębiorstwa są ryzykowne, ale więcej ludzi niż kiedykolwiek jest skłonnych podjąć to ryzyko, jeśli oznacza to, że nie będą musieli uczestniczyć w 10 rozmowach kwalifikacyjnych na stanowisko, które w ogóle nie istniało. Pod koniec zeszłego miesiąca, wzór mądrych decyzji ekonomicznych, Grecja, wprowadziła 6-dniowy, 48-godzinny tydzień pracy. Kraj zrobił to w tym samym czasie, gdy jego europejscy sąsiedzi z powodzeniem eksperymentowali z krótszymi, 4-dniowymi tygodniami pracy. Jednak grecki rząd nalegał, że ta nowa zmiana jest kluczem do odwrócenia sytuacji gospodarczej poprzez po prostu cięższą pracę niż wszyscy inni. To odważna strategia i dla dobra warunków pracy wszędzie lepiej miejmy nadzieję, że nie zadziała. Niestety, może się udać.
Grecja stała się pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadził 6-dniowy tydzień pracy dla niektórych firm. Teraz, największy na świecie eksperyment z 4-dniowym tygodniem pracy zakończył się sukcesem. Wydajność firm w dużej mierze nie ucierpiała, a pracownicy czują się zdrowsi i szczęśliwsi. Pracodawca mówi, to już koniec. Bierz albo zostaw. Nic z tym nie zrobisz. To jest Grecja.
Grecja ma starzejące się i kurczące się społeczeństwo. Według Urzędu Statystycznego kraju ponad 500 tysięcy młodych, wykształconych obywateli opuściło kraj, aby znaleźć lepiej płatną pracę gdzie indziej. Greckim pracownikom bardzo łatwo jest znaleźć lepiej płatną pracę w innych krajach, ponieważ jako członkowie Unii Europejskiej mogą swobodnie przebywać i pracować za granicą z bardzo niewielkimi ograniczeniami. Aby zrekompensować tę utratę siły roboczej, rząd zdecydował się wprowadzić 6-dniowy tydzień pracy, aby zrekompensować straty wszystkich pracowników, którzy wyjechali z kraju i wesprzeć wszystkie osoby starsze, które nie są już w stanie utrzymać się same. Z czystej arytmetyki ich logika ma sens. W pewnym sensie, wydajność to godzinowa wydajność pracownika pomnożona przez liczbę przepracowanych przez niego godzin. Jeśli Grecja ma mniej pracowników, może zwiększyć swoją wydajność, zmuszając tych, którzy pozostali, do jeszcze dłuższej i cięższej pracy. Nie wzięli jednak pod uwagę faktu, że wielu produktywnych pracowników, którzy wciąż pozostają w kraju, może zdecydować, że wolą wyjechać do Belgii i pracować 4 dni w tygodniu za dwukrotność średniej krajowej, niż harować 6 dni w tygodniu za połowę pensji w Grecji. Jeśli twój kraj ma problem z młodymi ludźmi wyjeżdżającymi w poszukiwaniu lepszej pracy gdzie indziej, rozwiązaniem prawdopodobnie nie jest dalsze pogarszanie warunków pracy. Jednak ich nowy plan zakłada, że angażując się w swoją pracę pod hashtagiem, mogą sprowadzić ludzi z powrotem, po prostu płacąc im więcej. Istnieje również argument, że dłuższe godziny pracy są zazwyczaj cechą charakterystyczną wysokopłatnych zawodów. Kadra kierownicza, showit, lekarze, bankierzy inwestycyjni, prawnicy korporacyjni i starsi pracownicy techniczni regularnie pracują po godzinach i generalnie są za to dobrze wynagradzani. Od tych specjalistów oczekuje się, że będą cały czas dostępni i będą w stanie sprostać wymaganiom wymaganiom swoich klientów i pacjentów, którzy po prostu nie mogą czekać. Szpitale regularnie borykają się z niedoborami kadrowymi i polegają na personelu pracującym dłużej w godzinach nadliczbowych, aby utrzymać ciągłość działalności. Te długie godziny pracy są powiązane z niepotrzebnymi zgonami pacjentów i wypaleniem zawodowym w całym kraju. Ale lekarze i pielęgniarki, którzy są gotowi pozostać na dyżurze w tych nietypowych godzinach, mogą zarobić mnóstwo pieniędzy. Zespoły bankowości inwestycyjnej wykonują o wiele mniej ważną pracę niż pracownicy służby zdrowia i jeszcze bardziej rozdrabniają swoje zespoły, także opłaty za transakcje muszą być rozdzielane tylko między kilku przepracowanych członków zespołu. Z mojego osobistego doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, nawet przy bardzo dużych transakcjach, nigdy nie mieliśmy zespołu większego niż 5 osób, ponieważ dyrektorzy zarządzający wiedzieli, że analitycy i współpracownicy i tak muszą ciężko pracować. I dlaczego mieliby dzielić się premią z większą liczbą pracowników? Skoro Grecja może stać się miejscem, w którym ludzie pracują ciężej, powinna przyciągać tego typu wysokopłatne posady, prawda? Cóż, nie do końca. W Grecji panuje już wysokie bezrobocie, a każdy, kto mógłby pracować na takich stanowiskach, prawdopodobnie już wyjechał gdzieś do Londynu, Frankfurtu albo przyjechał do Ameryki. W przypadku większości stanowisk absolutnie nie ma potrzeby przebywania w biurze 6 dni w tygodniu. Jeśli pracujesz w biurze, wiesz, że masz zestaw zadań do wykonania i po ich wykonaniu, twoje nowe zadanie staje się zajęte przez resztę tygodnia. Ale właśnie o to chodzi. To prawo nie jest tak naprawdę skierowane do zawodów biurowych. W rzeczywistości większość z nich jest wyraźnie wyłączona z jego zakresu. Zamiast magicznie tworzyć wysokopłatne miejsca pracy, jak obiecywano, nowe prawo tak naprawdę ma na celu wyciśnięcie jak najwięcej z pracowników po drugiej stronie skali płac. W handlu detalicznym, transporcie, budownictwie i hotelarstwie firmy potrzebują kogoś za ladą lub przy narzędziach, aby jak najwięcej godzin pracy przepracować, aby okresowo obsługiwać klientów. Znaczna część pozostałej siły roboczej w Grecji zajmuje tego typu stanowiska, a firmy już teraz wymagają od swoich pracowników wielu dodatkowych godzin pracy. Grecja może i słynie z luźnego stylu życia, podobnie jak 3PMC, ale według danych OECD przeciętny Grek pracuje aż 80 godzin rocznie więcej niż przeciętny Amerykanin, a my już jesteśmy znacznie powyżej średniej. Z drugiej strony, przeciętny Niemiec pracuje o 500 godzin mniej rocznie, a mimo to jest ponad dwukrotnie bardziej produktywny niż pracownicy w Grecji. Wysokie bezrobocie oznacza, że pracodawcy mogą wymagać wiele od swoich pracowników, ponieważ znalezienie innej pracy jest niezwykle trudne, a zastąpienie pracownika, który nie chce pracować w nieodpłatnych nadgodzinach, jest niezwykle łatwe. Ten nowy 6-dniowy tydzień pracy jest w rzeczywistości promowany jako sposób na sformalizowanie tego, co już dzieje się w miejscach pracy w całym kraju. Co gorsza, sformułowanie prawa sprawia, że wszystko brzmi bardzo opcjonalnie. DW donosi, że chociaż 40-godzinny tydzień pracy oficjalnie nadal obowiązuje, pracodawcy mogą wymagać od pracowników pracy do 2 nieodpłatnych godzin dziennie przez ograniczony czas w zamian za więcej wolnego czasu. Problem polega na tym, że jeśli firmy mają możliwość żądania od swoich pracowników pracy w nieodpłatnych nadgodzinach przez 2 godziny dziennie, a ci pracownicy nie mogą odmówić, to stanie się to nową normą. W tym samym artykule, pewien profesor prawa pracy, który ma za sobą staż, powiedział: ustawa 5053 z 2023 roku zlikwiduje 5-dniowy tydzień pracy na dobre. Prawdopodobnie nie jest to więc tak opcjonalne, jak chcieliby politycy wmówić pracownikom. Niektórzy mogą wyjechać, ale większość tych, którzy mogą, już wyjechała. Lepsze możliwości istnieją w innych krajach UE, ale wielu Greków nie ma środków, aby przeprowadzić swoje rodziny przez Europę i konkurować o pracę z lokalnymi mieszkańcami w kraju takim jak Niemcy. Chodzi o to, aby wycisnąć to, co zostało z tych, którzy zostali. Słuchajcie, zazwyczaj staram się jak najlepiej przedstawić argumenty, które reprezentują obie strony, gdy odnoszę się do takich historii, ale ten 6-dniowy tydzień pracy jest po prostu idiotyczny. Nie sprawi, że pracownicy będą pracować ciężej, nie stworzy wysokopłatnych miejsc pracy, nie poprawi wydajności, wypędzi tych niewielu młodych pracowników, którzy pozostali w kraju, obniży stawki godzinowe i stworzy fatalne warunki pracy w całym kraju. To po prostu fatalna polityka. Niestety, nie tylko Grecja tak postępuje. Łatwo, a czasem nawet zabawnie, śmiać się z głupich decyzji podejmowanych przez oderwanych od rzeczywistości polityków. Ale problem Grecji nie dotyczy tylko Grecji. Grecja jest bardzo drogim krajem do życia, ponieważ jest tak popularna wśród bogatych turystów, którzy zarabiają gdzie indziej. Jednak płaca minimalna wynosi zaledwie 830 euro miesięcznie, według wagaindicator.org. Oznacza to, że przeciętny Grek i tak potrzebuje dodatkowej pracy, niezależnie od tego, czy jest ona prawnie narzucona, czy nie. Pozwólcie jednak, że zaryzykuję śmiałe stwierdzenie. Płace nie nadążają już za kosztami utrzymania. Wiem, że to szaleństwo, ale sposób, w jaki sobie z tym radzimy, jest dość dziwny. Dobra wiadomość jest taka, że przeciętny pracownik prawie wszędzie pracuje mniej godzin niż w poprzednich pokoleniach. Według danych OECD, roczna liczba przepracowanych godzin na pracownika znacznie spadła od lat 50. XX wieku, ale wybaczcie, jeśli pomyślicie, że tak naprawdę tego nie odczuwacie. I macie rację. Czas, jaki pracownicy spędzają w pracy, się zmniejszył, ale całkowita liczba osób również znacznie wzrosła. Mówiąc prościej, oznacza to, że chociaż przeciętny pracownik spędza mniej czasu w pracy, przeciętne gospodarstwo domowe poświęca więcej czasu na pracę, ponieważ jest teraz znacznie mniej prawdopodobne, że kobieta w gospodarstwie domowym jest rodzicem pozostającym w domu. Teraz możliwość wejścia kobiet na rynek pracy w znaczący sposób to pozytywny postęp. Ale teraz stało się to również koniecznością. Posiadanie partnera pozostającego w domu, mężczyzny lub kobiety, jest luksusem nieosiągalnym dla większości gospodarstw domowych w Ameryce, zwłaszcza dla młodszych pracowników. Oznacza to, że przeciętne gospodarstwo domowe poświęca więcej czasu na pracę, a obowiązki domowe nie są wykonywane przez jedną osobę, podczas gdy inna koncentruje się na pracy. Tak więc, chociaż te liczby mogą wydawać się zmierzać w dobrym kierunku, rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana. Mogliście również zauważyć, że liczba osób aktywnych zawodowo faktycznie spada. Dzieje się tak jednak głównie dlatego, że wraz ze starzeniem się większej części naszej populacji, niektórzy z nich mogą przejść na emeryturę w wieku produkcyjnym. Przyspieszył to ogromny spadek na początku pandemii, kiedy wiele osób, które były prawie gotowe na emeryturę, zostało zwolnionych i po prostu nigdy nie wróciło do pracy. To również jest świetne. Ludzie powinni móc przejść na emeryturę i cieszyć się swoimi ostatnimi latami. Jednak starzenie się społeczeństwa wywiera również większą presję na młodszych ludzi, aby przejęli pałeczkę. Oznacza to, że istnieje pewna rozbieżność między tym, co pokazują te wykresy, a tym, czego doświadczy przeciętny pracownik. Według badania przeprowadzonego przez ADP Research, przeciętny amerykański pracownik wykonuje obecnie 9,2 godziny niepłatnych i często niezgłaszanych nadgodzin. Jest to liczba podejrzanie bliska liczbie dodatkowych godzin, których będzie się żądać od greckich pracowników. Jedyną różnicą jest to, że byli na tyle głupi, żeby powiedzieć to głośno. To również nie uwzględnia rosnącej liczby osób pracujących na pełny etat, a następnie wykonujących nieformalną pracę dorywczą lub freelancing po godzinach. Liczba nowych firm utworzonych w Ameryce eksplodowała w ostatnich latach. I choć zazwyczaj jest to oznaką zdrowej, prosperującej gospodarki, w tych danych może być coś więcej. Według Izby Handlowej Stanów Zjednoczonych w 2023 roku złożono u nich 5,5 miliona nowych wniosków biznesowych, co stanowi rekord. Ale co podejrzane, te nowe wnioski biznesowe pochodziły ze Stanów z największymi problemami z zatrudnieniem. Ludzie tak naprawdę nie zakładają już firm, ponieważ mają świetny pomysł i chcą go wykorzystać. Zakładają je, aby sformalizować dochody z nieformalnej pracy, takiej jak Fiverr, Uber, a nawet YouTube. Według badania stóp procentowych banków, ponad 1 na 3 Amerykanów ma obecnie dodatkowe zajęcie oprócz pełnoetatowej pracy, a ponad 30% respondentów stwierdziło, że spodziewa się, że będzie potrzebować dodatkowego dochodu, jaki przynosi ich dodatkowe zajęcie przez resztę życia. Liczba osób zajmujących się dodatkowym zajęciem wzrasta do prawie 50% wśród przedstawicieli generacji i jest oczywiście znacznie niższa wśród pokolenia wyżu demograficznego, którzy mają tylko jedną pracę lub są na emeryturze. Podjęcie dodatkowego zajęcia oprócz pracy na pełen etat może być świetnym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i stabilny dochód. Ja tak zrobiłem, zakładając ten kanał. Richard z Plain Bagel niedawno nakręcił niesamowity film o tym, dlaczego nadal pracuje na pełen etat, zamiast skupiać się tylko na swoim kanale YouTube z prawie milionem subskrybentów. Kluczowa różnica polega na tym, że był to wybór, a nie konieczność. Pan Bagel prawdopodobnie dobrze sobie radzi ze swoim kanałem YouTube, ale to nie jest typowe dodatkowe zajęcie. Ted Rossman, analityk kredytowy, który przeprowadził badanie, powiedział, że choć godne podziwu jest to, że tak wielu Amerykanów poświęca dodatkowy czas i wysiłek swoim dodatkowym zajęciom, to niestety większość robi to po prostu po to, by pokryć swoje wydatki. Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ jeśli dodatkowe zajęcia są po prostu sposobem na zwiększenie dochodów, a nie na budowanie firmy lub zarabianie na hobby, to zazwyczaj są one okropną stratą czasu. Większość ankietowanych osób, które miały dodatkowe zajęcie, w rzeczywistości wykonywała po prostu inną pracę, płacącą znacznie poniżej płacy minimalnej. Wygląda więc na to, że ilość czasu spędzanego w pracy się zmniejszyła, a być może nawet mieliście szczęście mieszkać w miejscu, gdzie eksperymentuje się z 4-dniowym tygodniem pracy, ale nie wypełniliśmy tego dodatkowego czasu ani wypoczynkiem, ani po prostu dobrym snem. Dzieliliśmy obowiązki domowe, podejmowaliśmy się dodatkowych prac i dodatkowych zajęć, a po prostu siedzieliśmy, odpowiadając na wiadomości na Slacku. Wielu z nas pracuje 6 dni w tygodniu. Grecja była jedynym krajem, który się do tego przyznał. Teraz napiszę artykuł o krajach, które robią coś przeciwnego niż Grecja i opowiem o tym, jak przebiegają eksperymenty z 4-dniowym tygodniem pracy w moim całkowicie darmowym newsletterze. Jeśli jesteście zainteresowani czytaniem tego typu artykułów, koniecznie zapiszcie się na niego, korzystając z poniższego linku. Innym ważnym czynnikiem motywującym ludzi do pracy po godzinach jest chęć zebrania wystarczającej kwoty na zaliczkę na dom. Ale żeby się przekonać, czy ceny nieruchomości będą stale rosły, obejrzyj mój film o tym, jak sprawić, by domy stały się dostępne cenowo, nie rujnując gospodarki. Dzięki niemu dowiesz się, jak działają pieniądze.